Muzeum Historyczne w Lubinie i magazyn muzealny zapraszają do wysłuchania podcastu o Wielkiej Wojnie. Rozmawiają Jan Tyszkiewicz, historyk, autor serii wydawniczej Przewodnik dla przewodników, eseju o Wielkiej Wojnie oraz Maciej Sas, dziennikarz. Zamach w Sarajewie. Powiedzieliśmy już, że potencjalnych zapalników było na Bałkanach wiele, bardzo wiele. Mówi się jednak, że wojna nieprzypadkowo wybuchła w Bośni, a konkretnie w Sarajewie. Czym ten region się wyróżniał? Trochę wspomnieliśmy, ale rozszerzmy to.
Tak, sama Bośnia trafiła już w XIX wieku pod protektorat Austro-Węgier. Później, już na początku XX wieku, została anektowana, znajdując się pod kondominium i Austrii, i Węgier, czy jak gdyby dwóch części składowych tej dualistycznej monarchii, nie będąc przydzieloną do żadnych z konkretnych tutaj koron. Był to teren specyficzny nie tylko ze względu na jego stan prawny, ale także ze względu na etniczność ludzi, wyznania, które tam się pojawiały oraz stan, nazwijmy to, społeczno-gospodarczy. Z jednej strony mamy muzułmańskich bośniaków, z drugiej strony mamy Serbów prawosławnych i mamy do tego jeszcze mniejszość chorwacką, która była wyznania katolickiego. Czyli tutaj taki ten
tygiel.
Dokładnie, stereotypowy tygiel, kocioł bałkański, w którym wszystko się miesza i wywołuje pewne konflikty. Jak najbardziej w Bośni się taki tygiel znajdował.
Tutaj poza wątkami etnicznymi, religijnymi, to jeszcze były sympatie polityczne, bo to się często mieszało ze sobą całkiem.
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj, jeśli chodzi o sympatie polityczne, była to kwestia dosyć mocno skomplikowana. Świadomość narodowa w tych, nazwijmy, narodach południowo-bałkańskich rozwijała się dosyć intensywnie w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku.
Kiełkowała czasami.
Tak, czasami kiełkowała, czasami aż wręcz eksplodowała. Bardzo, bardzo płodne niektóre były nurty nacjonalistyczne i najpłodniejszy chyba właśnie był nurt serbski, który zaczyna już mieć ambicje nie tylko wielkoserbskie, czyli podporządkujemy wszystkich pod Serbię, ale też jednoczenia wszystkich narodów bałkańskich, niezależnie czy to jest muzułmański bośniak, czy to jest katolicki
Jugosławia.
Korwat. Dokładnie. To idea Jugosławii z tego jak najbardziej ostatecznie wyrosła, wykiełkowała. Rozwijała się dosyć długo, ale sama idea już na początku XX wieku stawała się coraz bardziej popularna i to nie tylko wśród elit, ale także wśród zwykłych ludzi, którzy tą świadomość narodową zaczynali zyskiwać. Jeśli chodzi o samą Bośnię, Bośnia była terenem też bardzo biednym w porównaniu do innych regionów europejskich, była mocno zacofana, opierająca się przede wszystkim na rolnictwie, gdzie ludzie...
Prymitywnym dość zresztą.
Tak, w większości dosyć prymitywnym, opartym na właśnie systemie takiej dzierżawy, gdzie nie płaciło się tak naprawdę komuś za dzierżawę, tylko oddawało się część płodów rolnych. Czyli to był system niezmieniony od niemalże stuleci w niektórych przypadkach. I w to wszystko wkroczyło właśnie państwo austro-węgierskie, które sobie podporządkowało, nie zmieniając tej struktury. Już samo to w sobie rodziło dużo niepokojów, a jak do tego dorzucimy wpływy serbskie, gdzie Serbowie...
I te ambicje.
Dokładnie. Serbowie w pewien sposób zaczęli przesiąkać Bośnię swoimi ideami. Ludzie zaczynali po prostu inaczej patrzeć. To już nie był ten czas, jak Austro-Węgry wzięły pod protektora swoją Bośnię i ta Bośnia miała funkcjonować, ta ja funkcjonowała mniej więcej pod panowaniem tureckim. To już było coś innego. Patrzono się na Austro-Węgry jako na, w wielu przypadkach, jako na okupanta, jako na siłę wrogą i patrzono się na Serbię, która zyskała niepodległość i mogła zapewnić pewien rodzaj suwerenności czy funkcjonowania w strukturach, które były słowiańskie, a nie niemieckie czy węgierskie.
Zbliżam się do kluczowego momentu i powiedz mi teraz, czy następca austro-węgierskiego tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand, musiał zginąć?
No właśnie, to jest zasadnicze pytanie. Czy musiał zginąć? Tutaj powiem tak, jest wiele różnych alternatywnych scenariuszy, które są rozważane w sposób bardziej lub mniej poważny, co było, gdyby Franciszek Ferdynand,
tak?
Przeżył. Dokładnie. Czysto hipotetycznie. Najróżniejsze wizje, czasami bardziej szalone, czasami mniej. Czy musiał zginąć? W momencie, kiedy podejmował tego typu decyzje, jakie podjął, to musiał zginąć.
Jakie?
Mamy Bośnię, która zaczyna coraz bardziej wrzeć. Mamy Serbię, która infiltruje tą Bośnię na różne sposoby.
I podnieca, o których myślę, ten, podsyca.
Jak najbardziej, jak najbardziej. teren, który nie jest najbezpieczniejszy, jest też przygraniczny. I w tym momencie Franciszek Ferdynand udaje się tam nie dość, że na manewry, gdzie wiadomo, na manewrach będzie otoczony wojskiem pod ścisłą obstawą, to tam raczej nie powinno mu się nic stać. Ale po tych manewrach jedzie do stolicy Bośni. Jedzie do miejsca, gdzie przybywają różni ludzie właśnie ze wsi. Różni ludzie, którzy podróżują do Bułgarii, przepraszam, do Serbii. I z tej Serbii później wracają.
I tam skupiają się wszystkie myśli.
Dokładnie. To było centrum, nazwijmy to wywrotowe centrum w całej Bośni. W tym momencie Franciszek Ferdynand przyjeżdża do tego Sarajewa. Po manewrach wojskowych, które już same w sobie niechętnie na to patrzono, bo nagle przyjeżdża duża liczba wojska na tereny bośniackie. Przyjeżdża do Sarajewa, żeby otworzyć muzeum, wygłaszać parę przemów i jeszcze przyjeżdża tam ze stosunkowo słabą obstawą, jadąc w otwartym samochodzie z podniesionym dachem. Powiem tak, to wyglądało tak, jakby on się wręcz prosił o to, żeby go tam załatwili.
Wtrącę ci się. To znaczy, że poza tym, że zamach był starannie przygotowany, bo zdaje się, że tak było, to działanie ochrony było mocno wątpliwe.
Tutaj czy zamek był starannie przygotowany? Przygotowany może i był starannie, ale był dosyć niechlujnie wykonywany. Obydwie strony tutaj miały swoją dozę problemów i to tak jakby no, biły się dwie osoby, które nie wiedzą do końca, jak się bić. Wyrzucić właśnie na ring bokserski dwoje osób, które nic nie mają związanego, w żaden sposób nie są związane z boksem. Tak to troszeczkę wyglądało, bo błędy popełniała i ochrona, błędy popełniali także zamachowcy.
Ich było kilku zresztą, prawda?
Tak, to była cała grupa, zresztą dosyć zróżnicowana i taki typowy Serb, prawosławny, więc to była grupa dosyć mocno zróżnicowana. Taka właśnie typowo, można powiedzieć, niemalże zwiastująca te idee jugosłowiańskie, które miały w przyszłości gdzieś tam zaistnieć. I ta grupa była podzielona na dwa takie zespoły. Pierwszy zespół zaatakował kolumnę, która jechała prosto do ratusza miejskiego i ta grupa sprawę, kolokwialnie mówiąc, totalnie zawaliła. Rzucono granatem, ten granat odbił się od samochodu arcyksięcia, wpadł pod kolejny samochód, który no, został zniszczony, ale arcyksiąże razem ze swoją małżonką przeżyli, nic im się nie stało. Ale to już był pierwszy sygnał ostrzegawczy, że coś się dzieje i najlepiej byłoby się z tego Sarajewa jak najszybciej oddalić.
Brać nogi za pas po prostu.
Dokładnie tak. Ale arcyksiąże stwierdził, że nie będzie uciekał z miasta i jeszcze w dodatku odwiedzi w szpitalu te osoby, które zostały zranione w tym pierwszym nieudanym zamachu. Więc tu mamy zmianę trasy. Żeby później jeszcze oczywiście miał no, planowo udać się do ratusza. Ze względu na tą zmianę trasy ta druga grupa zamachowców z powodzeniem właśnie już zaatakowała samotarcy księcia Gavrilo Princip, które jest no, najbardziej znane nazwisko, bo to właśnie on zastrzelił arcyksięcia. Ta próba się udała no, ze względu też na to, że ten dach był niestety podniesiony.
Proszę, nie się o kłopot.
Dokładnie. W tym momencie stwierdzenie po prostu, że no okej, raz im się nie udało, to już nie będą próbować, to było bardzo, bardzo ryzykanckie. Zresztą ochrona też nie do końca się uśmiechała, żeby coś takiego zdać, ale arcyksiąże się upierał, żeby właśnie odwiedzić szpital i działać normalnie, tak jakby się nic nie działo, okazując stoicki spokój, okazując pewną też powagę urzędu. Z jednej strony można byłoby to zrozumieć, patrząc na dynastię Habsburgów, która była dosyć mocno staromodna, chociaż sam Franciszek Ferdynand staromodny wcale nie był. No ale z drugiej strony to było tak naprawdę proszenie się o kłopot.
Powiedz w takim razie, dlaczego śmierć, no może nie jednego, no ale no właściwie tak, no jeden zamach wywołał wielką wojnę, w której zginęły miliony ludzi. Tak musiało się stać? Komu na tym zależało bardzo?
No właśnie, jeden zamach wywołał wojnę, ale na początku wcale nikt nie przewidywał, że to będzie wojna o światowym zasięgu. Na początku, jak wybuchł właściwie kryzys, bo wojna nie wybuchła od razu, najpierw były ultimatum, były dyskusje, były listy wymieniane pomiędzy monarchami najróżniejszych mocarstw. Wielu liczyło, że albo rozejdzie się to po kościach i Serbia ustąpi, stając się de facto protektoratem austriackim, albo liczono na to, że Austro-Węgry przeprowadzą krótką, szybką wojenkę, zajmą malutką Serbię, rozbiją jej wojska i temat się skończy. Na Zachodzie w wielu przypadkach, jak te informacje dotarły, to myślę, kolejny zamach na kolejnego monarchę, gdzieś tam w jakimś tam małym, zapyziałym kraiku w południowej Europie. Zresztą zamachy na monarchów nie były niczym niezwykłym, ponieważ w XIX wieku non-stop praktycznie próbowano mordować jakiegoś monarchę. Monarcha włoski jest tutaj dobrym przykładem. Żona cesarza jest też dobrym przykładem austro-węgierskiego, która też została zamordowana. Więc to też...
Taka tradycja.
No, można powiedzieć tradycja, ale nie było to nic niezwykłego. Tak jak u nas się w obecnych czasach słyszy o tym, że gdzieś wybuchł zamieszki, to wtedy mniej więcej było coś takiego, że okej, zabili kolejnego jakiegoś członka czyjejś rodziny królewskiej. Straszna rzecz, ale nie było to nic niezwykłego, jeśli chodzi o ruchy terrorystyczne, nacjonalistyczne w XIX wieku czy na początku XX.
Co przechyliło szale w takim razie?
Przechylił szale upór austro-węgierski oraz fakt, że mieli oni ze sobą Niemcy, tak naprawdę. Mieli swojego wielkiego brata, co prawda młodszego, ale większego brata, który opowiedział się po ich stronie. I tutaj tak naprawdę to została uruchomiona lawina wydarzeń, której nie dało się zatrzymać. W momencie, jak już wyszło ultimatum ze strony Austro-Węgier, gdzie wiadomo było, że Serbia na te ultimatum nie wyrazi żadnej zgody, a Serbia ma ze sobą Rosję, w tym momencie tego się już nie dało zatrzymać. No i tutaj...
Machina ruszyła.
Dokładnie, dokładnie. Austro-Węgry zaatakowały Serbię, po stronie Serbii opowiedziała się Rosja, po stronie Austro-Węgier wtedy opowiedziała się Niemcy, po stronie Rosji opowiedziała się Francja, żeby uderzyć na Francję, Niemcy zaatakowali Belgię, po stronie Belgii opowiedziała się Wielka Brytania i mamy cały tutaj zalążek, który uruchomił jedno wydarzenie tak naprawdę.
A my od razu zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu.